Natalia Wójcik, Topiel. Zegar wskazywał 22:30. Znużony, machinalnie zaczynałem liczyć znikające pod kołami białe linie na jezdni. Lecący z płyty soundtrack z Władcy Pierścieni był jedyną rzeczą, która trzymała mnie jeszcze na jawie. Gdy telefon zawibrował, podskoczyłem, wyrwany z zamyślenia. Wstrzymując oddech, zerknąłem na wyświetlacz i jęknąłem. Przeczekałem jeszcze kilka sygnałów, po czym odebrałem. Cześć, kochanie. Przywitałem się, z trudem przełykając gulę w gardle. Obiecałeś. Jej głos zupełnie nie zdradzał złości. Nie cierpiałem, gdy tak mówiła. To było jeszcze gorsze od krzyków i przekleństw. Skarbie, ja obiecałeś, że zostaniesz na tę kolację. Że choćby kosmici wystąpili do prezydenta z prośbą o wywiad z tobą, to zostaniesz. I razem będziemy świętować moje urodziny. Uwierzyłam ci na słowo i przyszłam. Nawet nie zdążyłam wejść do restauracji, kiedy dostałam SMS-a od ciebie, że właśnie wyjechałeś z Cambridge. Jess, tym razem to naprawdę ważna sprawa. Wysłali mnie do Orchard Lane, bo jestem ekspertem, jeśli chodzi o upiory. Musiałem... Nie, nie musiałeś, przerwała ostro. Zrozumieliby, gdybyś odmówił, ale tego nie zrobiłeś, bo ode mnie wolisz uganianie się za jakimiś demonami czy czymś takim. Gdy wrócę, zrekompensuję ci to. Naprawdę, nie chcę. I wiesz co? Chrzań się. Usłyszałem sygnał przerwanego połączenia. Zakląłem. To była moja piąta dziewczyna od czasu skończenia studiów. Ta wytrzymała najkrócej. Wiedziałem, że w tej dziedzinie nie będzie łatwo. Nie miałem zwykle problemów z nawiązywaniem nowych znajomości, ale gdy dochodziliśmy do punktu, czym się zajmujesz, mój rozmówca najczęściej pospiesznie wykręcał się ważnym spotkaniem i oddalał na bezpieczną odległość. Kryptozoolog to nie naukowiec ekscytujący się każdą wzmianką o kosmitach. To spec od badania istot nadnaturalnych, na przykład wszelkiej maści upiorów. Właśnie tym się zajmowałem, a w dodatku pracowałem także jako dziennikarz śledczy dla czasopisma Misty World, wydawanego dla społeczeństwa nadnaturalnych. Społeczeństwa X. Idealny kandydat na wybranka serca. Czyż nie? Pociągnąłem duży łyk zimnej już kawy, którą kupiłem na stacji benzynowej. Skrzywiłem się. Smakowała jak rozwodnione mleko. Wiadomość od mojego asystenta Majka przyszła niespodziewanie. Była krótka i dziwnie enigmatyczna. Kościół St. Mary, Orchard Lane, poważna sprawa. Albo ty, albo nikt. Migusiem, spotkamy się na miejscu. Za pół mili dojedziesz do celu, oświadczył ciepły kobiecy głos dobywający się z GPS-a. Skręciłem i moim oczom ukazał się otoczony drzewami mały kamienny kościółek St. Mary. Zbudowany w XIII wieku, łączył styl gotycki z romańskim. Sprawiał wrażenie wyrwanego z odległych czasów i wrzuconego w XXI wiek, w którym miejsca takie jak to zbyt często mijano obojętnie. Przejrzałem się we wstecznym lusterku. Potargany, z dwudniowym zarostem i podkrążonymi oczami, wyglądałem po prostu bosko. Potwory uciekną z wrzaskiem. Powietrze na zewnątrz było rześkie, i zacząłem żałować, że nie wziąłem nic cieplejszego od flanelowej bluzy. Świat dookoła zdawał się uśpiony. Cisza, przerywana tylko szumem jesiennych liści, otulała niewielką świątynię z czułością matczynych ramion. Tuż pod bramą skutego żelaza stał zaparkowany, czerwony, utytłany błotem pick-up. Ziemia i piach zakrywały lakier na drzwiach i masce ze starannością godną lepszej sprawy. O, proszę, kto to przybył z odsieczą? A już myślałem, że zapomniałeś. Wpadłem do mieszkania po rzeczy. Próbowałem się usprawiedliwiać, ale wtedy Mike zaśmiał się tubalnie i poklepał mnie po ramieniu swoją niedźwiedzią łapą. Daj spokój. Żartowałem. Michael Spridestone nie tylko był Kanadyjczykiem z dziada-pradziada, ale i odpowiadał wszelkim moim dziecięcym wyobrażeniom na temat przedstawicieli tego narodu. Wielki, o barach szerokości lodówki dwudrzwiowej i dłoniach, które wyglądały na zdolne do kruszenia kamieni. Ponad gęstą czarną brodą średniowiecznego zbója spoglądały wesołe, szare oczy. Wizerunku dopełniała czerwona, kraciasta koszula i czapka z daszkiem. Jednym słowem, stereotypowy drwal. I zgodnie z tym stereotypem, mimo aparycji Baribala, odznaczał się poczuciem humoru i jowialnością dobrego wujka. Skoro już tu jestem, to możesz mi wyjaśnić, o co chodzi? Oczywiście, odchrząknął, jakby przymierzał się do deklamacji wiersza. Sześcioro nastolatków urządziło imprezę w pobliskim domku letniskowym. Z relacji jednej z dziewczyn, jedynej ocalałej, nawiasem mówiąc, wynika, że pozostali utopili się w jeziorze. Twierdzi, że widziała ducha. Wzruszyłem ramionami, starając się opanować narastającą irytację. Wiele osób, kiedy czuje na karku oddech śmierci, widzi duchy, upiory, teściową albo poborcę podatkowego. Mike pokręcił stanowczo głową. Zdaje się, że to nie był zwykły zwid. Poza tym łowca wyczuwa tu jakąś negatywną aurę, co zdawałoby się potwierdzać tezę z duchami. Moja irytacja zaczęła powoli rosnąć do rozmiarów złości. Jaki łowca? Wycedziłem. Mike uśmiechnął się z niewinnością dziecka. Centrala przysłała do pomocy łowcę potworów. Eksperta. Podobno charakteryzuje się zaskakująco ludzkim charakterem. Jak na takich jak on. No wiesz. Wiem. Warknąłem. Stanowczo nie byłem w nastroju na uganianie się za jakimiś widziadłami. Miałem na koncie rozwiązane sprawy, o których moi współpracownicy mogliby tylko pomarzyć. I to jeszcze zanim centrala ściągnęła mnie z rodzinnej Minnesoty do Anglii. Diabeł z New Jersey, raptor z Georgii, Wendigo, płacząca kobieta, Grey Man, Mist. Do dziś mam w pokoju zdjęcie, jak ściskam łapę bestii z Bray Road, która nie okazała się zresztą tak agresywna, jak się mówiło. Zezwolono mi nawet na prowadzenie badań na temat Mothmana na własną rękę. W Europie moje osiągnięcia nie były aż tak duże, choć stanięcie niemalże. Twarzą w twarz z biesem, leszym czy banshee to też nie byle co. A teraz wysyłali mnie do sprawy na jakimś odludziu, w dodatku w dniu urodzin mojej dziewczyny. I to w towarzystwie przeklętego łowcy. Doskonale wiedzieli, że wolę pracować jedynie we własnym towarzystwie. Dobra, to gdzie on jest? Zapytałem z rezygnacją. Mówił, że idzie na brzeg jeziora rozeznać się w sytuacji. I wiesz, Mike podrapał się nerwowo po zarośniętym policzku, on wcale nie jest aż taki zły. Nie chwal dnia przed zachodem słońca, mruknąłem, wchodząc na teren kościoła. Mike poprowadził mnie za budynek, skąd przeszliśmy przez niewielki cmentarz. Zaraz za nim znajdowało się jezioro. Rozejrzałem się. Księżyc tuż przed pełnią świecił jasno i latarka, którą wziąłem na wszelki wypadek, okazała się zbyteczna. Miejsce tchnęło spokojem. Nie ma go, stwierdziłem, pielęgnując w duchu naiwną nadzieję, że znudziło mu się i sobie poszedł. To nie to jezioro. Co? Są dwa, wyjaśnił cierpliwie mój towarzysz. Nie krzyw się tak, to zaraz obok. Orchard Lake było znacznie większe. Na brzegu wznosił się niewielki domek, prosty, ładny, zadbany, z dużymi oknami. Panowały w nim egipskie ciemności. Przez chwilę miałem irracjonalne przeświadczenie, że nie był jednak zupełnie pusty. Ktoś stał tam, skryty w mroku, i obserwował każdy nasz ruch. Poczułem, jak włosy na karku stają mi dęba. Wysoki mężczyzna w czarnym płaszczu i kapeluszu przechadzał się powoli wzdłuż linii wody. Odwrócił się dokładnie w momencie, gdy podeszliśmy. Pomimo, że wiedziałem, czego się spodziewać, i tak drgnąłem na jego widok. Łowcami potworów najczęściej zostawały licze. Istoty powstałe poprzez obudzenie duszy zmarłego i wezwanie jej z powrotem do ciała. Wiedziałem na ten temat tylko tyle, że proces był dość skomplikowany, zależny od wieku duszy i czasu oderwania od ciała po śmierci. W każdym razie porównanie licza do zombie stanowiło dla niego śmiertelną, cóż za ironia, zniewagę. Zombie nie posiadał duszy. Jedyne, czym się kierował, to podstawowe instynkty. Licz zaś to istota kreatywna, logicznie myśląca i posiadająca osobowość, a jeśli chodzi o ciało, mająca tylko kości. Co do metod pracy, to łowcy potworów tak naprawdę niewiele różnili się od kryptozoologów. Ci drudzy wykorzystywali swoją wiedzę jako konsultanci, ci pierwsi w praktyce. Różnica mniej więcej jak między detektywem a snajperem. Roboczy strój Licza wyglądał zwyczajnie. Oprócz płaszcza oraz kapelusza składała się na niego czarna koszulka, glany i spodnie bojówki. Przez pierś przechodził mu na krzyż skórzany pas. Jedyny osobliwy element. Zapewne na plecach pod płaszczem miał ukrytą pochwę z mieczem. Spojrzenie pary lśniących błękitem źrenic, małych punkcików w głębi oczodołów, ślizgało się po mnie oceniająco. Jakby łowca oglądał konia na targu. Tylko czekałem, aż zajrzy mi w zęby. Zamiast tego wyciągnął kościstą dłoń. Jared Hartman. Cieszę się na myśl o naszej przyszłej współpracy. Wzajemnie, rzuciłem szorstko, ściskając mu prawicę. Była nieprzyjemnie chłodna i twarda w ten dziwny, martwy sposób. Martin McGrath, kryptozoolog, praktyk. Tak, wiem, przerwał, puszczając moją rękę i na powrót skupiając się na jeziorze. I nie musi się pan wysilać przy wymuszonych uprzejmościach. Widzę, iż nie pała pan do mnie sympatią. I szczerze mówiąc, wcale się nie dziwię. Słucham? Nieco zaskoczył mnie tą otwartością. Mało kto lubi nawiązywać kontakt z osobą martwą od paru ładnych lat, choćby i sprawiała wrażenie wcale rześkiej. Więc niech się pan nie męczy. Wolałbym, aby w naszej drużynie wszyscy byli ze sobą szczerzy. Wcisnął dłonie w kieszenie płaszcza. Ale nie jesteśmy tu w celach towarzyskich. Weszliśmy na wszystkim nam dobrze znany grunt i napięcie wywołane niewygodną rozmową zaczęło nareszcie opadać. Właśnie, podobno zauważył pan coś ciekawego. Owszem, całe jezioro ma silną, negatywną aurę. W sensie złą? W sensie smutną, poprawił z naciskiem. Wypełnioną rozpaczą, zniechęceniem. Tak jak w miejscu czyjejś nieszczęśliwej śmierci, czy na cmentarzach. Machnął ręką, obejmując tym gestem jezioro. Jest wyjątkowo silna, bo zginęło tu kilka osób. Mimo to sposób, w jaki kumuluje się w jednym miejscu, wskazuje na nietypowe podłoże, odmienne od takiego, które powstaje na skutek zwykłego utonięcia. Mike, do tej pory milczący, zmarszczył brwi i mruknął. Sugerujesz więc, że raczej nie potopili się po pijaku, dokończył Jared. Spojrzałem na dom. Czy ta dziewczyna, która przeżyła, była zdrowa? Nie miała depresji, zaburzeń psychicznych, problemów w szkole? Nie czuła się odrzucona przez rówieśników? Co masz na myśli? Zapytał mój asystent ze zdziwieniem. Rozłożyłem ręce. Przyjęcie na kompletnym zadupiu, pięcioro martwych nastolatków i jedna żywa dziewczyna, zwalająca winę na siły nadprzyrodzone. Nic was to nie dziwi? Widząc ich zdumione spojrzenia, pokręciłem głową z dezaprobatą. U was w Anglii nigdy nie mieliście takich akcji? Osobiście się czymś takim zajmowałem. Nastoletni chłopak, według słów jego matki, absolutnie zdrowy, zorganizował z okazji swoich 16 urodzin imprezę dla kręgu najbliższych znajomych. Pod namiotem. W górach. Wyrżnął wszystkich i stwierdził, że jakiś potwór napadł ich w środku nocy. Dlatego mnie wezwali. Dzieciak musiał czytać sporo fachowych książek, bo zadbał o wiele wiarygodnych szczegółów dotyczących zarówno potwora, jak i zatarcia śladów. Naprawdę ciężko było połapać się, że to on. A podobno wszystko miało być z nim w porządku. Trzeba też przyznać, że zaimponował mi kreatywnością. Nie, wszystko było z nią okej, przerwał Jared stanowczo. Podkreślam, było. Jak słyszałem, bardzo źle zniosła całą sytuację. I ta aura nie jest na tyle nowa, by mogła powstać wskutek morderstwa tej piątki. Jest starsza o co najmniej kilka tygodni. A poza tym, czy coś nie rzuca się wam w oczy? Posłałem mu spojrzenie z podełba. Szkielet uśmiechał się ironicznie. I dopiero po chwili dotarło do mnie, że przecież on nie mógł tego robić. Świadomość uśmiechu zrodziła się gdzieś w moim mózgu. Przyjrzałem się tafli wody. Westchnąłem ze zrozumieniem. Nie ma ani jednej zmarszczki. Brak reakcji otoczenia na zjawiska pogodowe stanowił podstawowy sygnał wskazujący na obecność upiora. Jezioro gładkie mimo wiatru, sucha polana podczas deszczu, drzewo, którego nie ima się ogień, gęsta mgła w upalne południe. To tylko nieliczne przykłady takich wskazówek. Przez chwilę panowała pełna napięcia cisza, jakby wszyscy czekali, aż tajemnicza istota wychynie z wody z potępieńczym wrzaskiem i zażąda ofiary. W końcu odezwał się Mike, jakby lekko rozczarowany. I co dalej? Łowca przeciągnął się, a my usłyszeliśmy nieprzyjemne trzaski kręgosłupa. Moja propozycja jest taka, trzeba zasięgnąć języka. Od kogo konkretnie? Spytałem, owijając się szczelniej bluzą. Na całym ciele czułem już ukłucia chłodu bijącego od wody i ugryzienia wygłodzonych komarów. Proponuję, żebyście poszli do tej młodej. A pan? Proponuję też, żebyśmy zrezygnowali z tego oficjalnego tonu. I nie martw się, prychnął. Nie będę się lenić. Zamierzam pogadać z tutejszym pastorem. Może coś wiedzieć. Ty? Z pastorem? Parsknąłem śmiechem. Zapewniam, że nie odrzuca mnie od kościołów. Za życia należałem do wierzącej rodziny. Jak następnego dnia rano udało nam się dowiedzieć, niedoszła ofiara nie była w najlepszym stanie psychicznym, dlatego też większość czasu spędzała w domu. Anna Bartoń-Liszko pochodziła ze wschodniej Europy. Miła, cicha i dobrze ucząca się dziewczyna. Mieszkała w ładnym domu na skraju Beckington. Rudowłosa kobieta, która nam otworzyła, zapewne jej matka, dobiegała 40. Była mocno biegowata i atrakcyjna. Wrażenie silnej, cieszącej się życiem osoby psuły jedynie głębokie cienie pod oczami, świadectwo ostatnich ciężkich dni i nieprzespanych nocy. W czym mogę panom pomóc? Zapytała głosem uprzejmym, choć nie ukrywającym zmęczenia. Martin McGruth, dziennikarz, śledczy gazety Arcane, a to mój asystent Michael Spritestone, przedstawiłem nas. Chciałbym porozmawiać z pani córką. Sądzimy, że nad jeziorem doszło do morderstwa. Przykrywką pracy dla Arcane posługiwaliśmy się wobec zwykłych ludzi, żeby przypadkiem nie natrafili na trop czasopisma, dla którego naprawdę pracowałem. Kobieta skrzywiła się sceptycznie. Nigdy nie słyszałam o takiej gazecie. Bardzo mi przykro, ale Anna nie jest w nastroju do udzielania jakichkolwiek wywiadów. Staramy się odciągnąć jej myśli jak najdalej od tamtych wydarzeń, dlatego... Ależ rozumiem, zapewniłem, nakładając na twarz maskę profesjonalnego współczucia. To z pewnością było traumatyczne przeżycie. Potrafię sobie wyobrazić pani niepokój. Mimo wszystko nalegam. Pani córka to jedyna osoba, która widziała całe zajście i jest w stanie je zrelacjonować. A może istnieje jakieś miejsce, które budzi w niej szczególnie dobre wspomnienia? Zapytał do tej pory milczący Mike. Matka utkwiła w nim podejrzliwe spojrzenie i odparła: kawiarnia przy kościele chrześcijan baptystów w Beckington. Mój asystent, jak zwykle niezastąpiony, posłał jej ten swój rozbrajający uśmiech. To co, spotkanie o 17? Choć początek był dość pochmurny, to reszta tego odcinka mojego życia zapowiadała się naprawdę ładnie. Kościołek St. Mary w pokrzepiającym blasku popołudniowego słońca, otoczony przez wirujące na wietrze liście, wyglądał jak magiczna kapliczka z jakiejś bajki albo legendy o królu Arturze. Podobno często wynajmowano go na ceremonie ślubne. Nie dziwiłem się. Wnętrze skromnej średniowiecznej świątyni wypełniały drewniane elementy o ciepłych barwach, nadające mu przytulny charakter. Pastor, którego tam zastaliśmy, był niewysoki, siwiejący i raczej nie należał do najszczuplejszych. Okulary w cienkich oprawkach zsuwały mu się na nos. Tym razem Jared zamienił czarny płaszcz na kurtkę narciarską w wesołym kolorze pomarańczy. I muszę przyznać, że ledwo go poznałem. Miał ciało. Wyglądał absolutnie normalnie. Wysoki, chudy jak badyl, brunet. Zwykły 20-kilkulatek. Jedyną rzeczą niepasującą do obrazka były bardzo gwałtownie reagujące na światło źrenice i chorobliwie blada skóra pokryta siatką blizn po szwach. Zanotowałem w myślach, by później poruszyć temat tej nieoczekiwanej metamorfozy. Podeszliśmy do Jareda i duchownego, pogrążonych już od jakiegoś czasu w rozmowie. Przykro mi, ale Jak już mówiłem, nie dysponuję żadnymi informacjami, które mógłby pan uznać za przydatne, powiedział pastor z autentycznym żalem. Nie znałem za dobrze tych dzieci, tylko niektórych ich rodziców. Osobiście poznałem tylko jedną dziewczynkę, Elizabeth. Niezwykle mądra i miła. Strasznie jej szkoda. Westchnął ze smutkiem. W ogóle nie znam tej, która przeżyła. Jak jej było? Barton? Barton Lisio? Barton Liszko, poprawił Jared uprzejmie. No właśnie, ale zgadzam się, że to nie mógł być zwykły wybryk. A czy ktoś wcześniej zginął tu w okolicy jeziora? Wskutek utonięcia na przykład? Pastor zmierzył go czujnym spojrzeniem, ale piwne oczy Licza nie zdradzały nic a nic. Przez chwilę wahał się, jakby oceniał, ile może powiedzieć temu, bądź co bądź, dziwnemu osobnikowi, po czym przytaknął powoli. Tak, utopiła się tu dziewczyna. Emily Solitude. Wypadek? Nie, niestety. Samobójstwo. Miała depresję, ale nikt nie podejrzewał, że podejmie aż tak radykalne kroki. Biedactwo. Miała jakiś powód? Zostawiła wiadomość? Nie, nie zostawiła żadnych wyjaśnień. Ciało znalazł jej ukochany podczas porannego pływania w jeziorze. Wspaniały chłopak, nawiasem mówiąc. Bardzo mocno to przeżył, ale trzyma się dzielnie. No dobrze, a kiedy to się wydarzyło? Gdzieś z miesiąc temu. Spojrzeliśmy po sobie z Majkiem z podekscytowaniem. To było to. Jared podziękował pastorowi i wyszliśmy przed kościółek. Zanim przyszliście, dowiedziałem się, że dziewczyna leży na cmentarzu Frome Dissenters, oznajmił Leach. Zaraz tam jadę. A wam jak poszło? Spotkamy się z Anną Barton-Liszko dopiero o 17:00. Wsparł się pod boki. Super. To jedzie ktoś ze mną? Ku mojej rozpaczy Mike został oglądać domek nad jeziorem, a ja miałem pojechać z Hartmanem na cmentarz. Facet nie miał samochodu, więc wzięliśmy mój. Pełna napięcia cisza zaczynała robić się nieznośna, dlatego w końcu nie wytrzymałem i zapytałem, to ciało to iluzja? Tak. Leach natychmiast się ożywił. Wiedziałem, że istniało wiele rodzajów magicznych złudzeń. Najprostsze mogły zwieść tylko wzrok. Dla przykładu, gdyby w futrynie umieścić taką iluzję drzwi, nie dałoby się ich otworzyć, a jedynie przejść przez nie. Łatwe do stworzenia i zlikwidowania wymagały niewiele energii. Złożone zaś wyglądałyby jak drzwi, przypominałyby je w dotyku i zapachu, a otwierane wydawałyby autentyczny dźwięk. Takim iluzjom na dłuższą metę trzeba by załatwić jakieś pokaźne źródło mocy. Pewnie ciężko jest ją podtrzymać. Kwestia przyzwyczajenia. Leach wzruszył ramionami. Energię czerpiemy w tym celu ze światła. Wszystko jedno, czy słonecznego, czy księżycowego, czy sztucznego. Jak te kości właściwie trzymają się kupy? Spojrzał na mnie z podełba. Co to? Kryptozoolog i nie wie? Nigdy nie interesowałem się nekroidami. W żywym ciele dusza pełni funkcję ogniwa, ale to pewnie wiesz, nie? No raczej. Właśnie, a w martwym służy też jako spoiwo. Na tyle mocne, żeby byle wiaterek nie zwiał mi głowy. A brak mózgu nie sprawia problemów? Zażartowałem. Poczułem na sobie piorunujące spojrzenie Jareda, lecz zdjąłem z twarzy uśmieszek dopiero, gdy zobaczyłem we wstecznym lusterku, jak bardzo był głupkowaty. Nie, nie sprawia, rzucił sucho Leach. Naukowcy spekulują, że w żywym ciele dusza zakotwicza się w mózgu jako najważniejszym organie, ale stwierdzenie myśleć żołądkiem nie jest błędne. To dusza odpowiada za procesy myślowe, a jej umiejscowienie nie ogranicza się do jednej części ciała. Znów zapadło milczenie. Zaczął padać deszcz. Wielkie krople uderzały o przednią szybę z takim hukiem, jakby ktoś tam na górze zdecydował się przeprowadzić bombardowanie. Wycieraczki skrzypiały cicho na szkle. Po upływie kilku minut zapytałem ponownie, skąd masz te blizny? Iluzja ciała mniej więcej odtwarza wygląd, jaki miałem na pogrzebie. Byłem w kawałkach, delikatnie rzecz ujmując. Zerknąłem na niego kątem oka. Ile ty właściwie masz lat? 27 plus 12 po śmierci. A ile spędziłeś jako licz? W sierpniu minął rok. Dziwne nuty w jego głosie zwróciły moją uwagę. Wyglądał na zdziwionego. Jakby sam nie zauważył, kiedy minęło tyle czasu. Młodo zginąłeś. Wypadek? Skrzywił się. Można tak to nazwać. Zauważyłem, że z nieobecnym wyrazem twarzy zaczął drapać bliznę okalającą mu połowę szyi. Co się stało? Karambol samochodowy? Nie. Na co? Nie chcę o tym mówić. Warknął i zamilkł. Wizyta na cmentarzu niewiele nam pomogła. Nagrobek dziewczyny był skromny, zadbany, najwyraźniej regularnie odwiedzany. U jego stóp stał wazonik z więdnącymi już powoli kwiatami. Tuż nad nim znajdował się napis Emily Solitude 1997-2016. Niech jej dusza spoczywa w spokoju. Ta, pomyślałem. Właśnie widać, jak spoczywa w spokoju. Równo o 17:00 przyszedłem do kawiarni. Czekając, zamówiłem espresso. Anna spóźniła się prawie 10 minut. Przywitała się cicho, ze wzrokiem wbitym w ziemię i usiadła naprzeciw mnie. Jej matka rzuciła mi surowe spojrzenie i zniknęła w butiku naprzeciwko. Mam na imię Martin. Chciałbym zadać ci kilka pytań. Brak reakcji. Kelner, który przyniósł mi kawę, spojrzał na nowo przybyłą i zapytał, czy coś podać. Bez odpowiedzi. Kupiłem jej więc puchar lodowy. Przecież wszystkie dzieciaki lubią lody. Wiem, że to dla ciebie trudny temat, zacząłem powoli i delikatnie. I twojej mamie nie podoba się, że chcę z tobą o tym rozmawiać. Ale jesteś jedyną osobą, która jest w stanie dokładnie zrelacjonować mi, co się wtedy wydarzyło. Cisza. Dziewczyna nie reagowała tak długo, aż zacząłem myśleć, że w ogóle nie odpowie. Kiedy odezwała się, bardzo cicho i szybko, niemalże wypluwając słowa. Dobrze wiem, co widziałam, ale nie powiem panu, bo nie uwierzy pan, jak wszyscy. Jak wszyscy, poleci pan zaraz do mojej mamy i zasugeruje wizytę u psychiatry. Możesz mi powiedzieć. Uwierzę w każde twoje słowo, zapewniłem, pochylając się do niej nad stołem. Właśnie dlatego chciałem o tym z tobą mówić, bo ty to widziałaś. Spojrzała na mnie wilkiem. Dopiero teraz miałem okazję zobaczyć jej oczy, duże, okrągłe, jadowicie zielone. Idealnie kontrastujące z rudymi lokami. Długo milczała, w końcu jednak przemówiła. Od razu mówię, że oni nic nie pili, nie ćpali. Nagle w środku nocy po prostu rzucili, co akurat mieli w rękach i wyszli. Poruszali się jakoś tak dziwnie, jak w transie, jak jakieś zombie. Zaczęli wchodzić do wody. Ta woda była nienormalna. Zupełnie się nie ruszała, nie marszczyła, jak powinna. Jak smoła. Próbowałam ich powstrzymać, krzyczałam. Nie reagowali. Kiedy chciałam wyciągnąć lisę na brzeg, odepchnęła mnie tak mocno, że upadłam. Zanurzyli się w całości. Woda była zupełnie gładka, tylko na środku burzyła się, jak przy sztormie. Wszędzie była mgła. I właśnie tam, nad środkiem jeziora, zobaczyłam ją. Zadrżała. Skinąłem zachęcająco głową. To była kobieta. Okropnie chuda, brzydka, w poszarpanej sukni. Całe płaty skóry z niej zwisały. Była ohydna. Wzdrygnęła się, po czym podjęła łamiącym się głosem. Nie wiem, ile nie wychodzili, ale mnie trwało to całe lata. Czułam się, jakby mnie coś sparaliżowało. Nie byłam w stanie nawet pobiec po pomoc. Sama nie wiem, czy to strach, czy coś innego. W każdym razie nagle jezioro ich wypluło, całą piątkę. Wyrzuciło ich na brzeg, martwych. Oczy wypełniły się jej łzami. Walczyła przez chwilę ze sobą, jedząc lody. Milczałem. Czułem, że jestem blisko. Odniosłem wrażenie, że dziewczyna chce mi jeszcze coś powiedzieć, ale gdy wciąż się nie odzywała, zapytałem, co wiesz o Emily Solitude? Spojrzała na mnie zdziwiona. W listopadzie utopiła się w jeziorze. Dokładnie 12. Znałaś ją? Była dziewczyną brata mojej przyjaciółki, Elizabeth, tej, co teraz zginęła. Byli świetną parą. Ale Josh, on lubił poszaleć. Podobno kiedyś nazwał ją przy ludziach schizofreniczką i panikarą. Co prawda był już wtedy wstawiony. No i nie było jej przy tym. Powiedziała jej o tym była Josha. Właściwie to nikt inny nie poświadczył. Ale wie pan, jak to bywa.
Wiem.
No właśnie. Em miała depresję, była okropnie wrażliwa. Boję się, że po prostu mocno w nią to ugodziło. Dlatego się zabiła. Jeszcze ta data, rocznica ich pierwszego spotkania. Sądzę, że to właśnie o to chodziło. Kropla, która przelała czarę goryczy. Poczułem, jak przyspiesza mi puls. To było właśnie to. Jak układało się między Joshem a jego siostrą? Uwielbiał ją, jego małą, słodką lisę. Twoi przyjaciele też go znali? Pewnie, cała czwórka. Byli przyjaciółmi od dziecka, różnica 3 lat między nimi a Joshem to nie tak wiele.
A ty?
Nie. Oni wszyscy od urodzenia mieszkali tutaj. Jedynie Sophie pochodziła z Londynu, ale przeprowadziła się tu w wieku 3 lat. Ja jestem tu zaledwie od roku. Tylko się kumplowaliśmy. Nie byłam do końca członkiem paczki. Wiesz, oni stanowili nierozerwalną drużynę, wszędzie razem. Przyjaciele, forever and ever. Na ostatnią imprezę zaciągnęła mnie Lisa. I tak oto ostatni element układanki wskoczył na właściwe miejsce. Uścisnąłem dziewczynie dłoń, nie mogąc powstrzymać triumfalnego uśmiechu. Dziękuję ci, z całego serca.
Pomogłam? Zapytała niepewnie.
Mało. Ty praktycznie rozwiązałaś całą sprawę,
zapewniłem gorąco.
I całkowicie prawdziwie. Jak tylko sprawa się skończy, jako pierwsza o wszystkim się dowiesz. Obiecuję.
Odwzajemniła uścisk.
Na jej twarzy po raz pierwszy ujrzałem szczery uśmiech. Bardzo ładny zresztą. Dokładnie w tym samym momencie wróciła jej matka. Na widok twarzy córki popłakała się ze szczęścia. Gdy Anna siedziała już w samochodzie, kobieta, wciąż ocierając łzy radości, ścisnęła mnie za rękę, jakby bała się, że zniknę jak marzenie senne.
— Jak pan to zrobił? — zapytała łamiącym się głosem.
Zadałem jej swoje pytania. Ona odpowiedziała. Posłałem jej dumne, triumfujące spojrzenie. I wreszcie ktoś jej uwierzył. Gdy powtórzyłem wszystko pozostałym członkom mojego małego zespołu, na jakiś czas zapadła cisza.
I wszystko jasne, mruknął Jared w końcu. To pielnica.
Co? Zapytał Mike, lekko nieprzytomnie wyrwany z zamyślenia. Jaka to pielnica? Ten robak?
To pielnica, poprawił go dobitnie.
Upiór słowiański, nic dziwnego, że nie znasz. Nie występuje w tej waszej Ameryce. A widząc wyczekujące spojrzenie, westchnął ciężko i popatrzył na mnie.
Znam temat, ale bez szczegółów. Nie miałem dotąd zbyt dużej styczności z upiorami, a o tym konkretnym słyszałem wyjątkowo mało, przyznałem.
Jared skinął głową ze zrozumieniem.
Nic dziwnego, ten rodzaj jest wyjątkowo rzadki.
Słyszeliście o południcach i północnicach. To duchy kobiet, które zmarły tuż przed, po lub w trakcie ślubu, czyli tak zwane nuptialnice. Od łacińskiego nuptie, ślub. Stawały się upiorami, które co dzień lub noc pojawiały się w miejscu swej śmierci, o ile było ono opuszczone lub z daleka od ludzi. W innym przypadku gdzieś w okolicy, a więc najczęściej ukazywały się na polach. Popatrzył po naszych twarzach, widząc konsternację Majka oraz moje zaciekawienie, zadowolony ciągnął dalej. Jak zapewne wiecie, północ oraz 12 w południe od zawsze odgrywają wielką rolę we wszelkiego rodzaju rytuałach. Południe jest momentem, w którym siły światła, dobra, są największe. Może to właśnie z przyczyną, że południce nie zawsze zabijają od razu. Lubią się pobawić, zadają zagadki i grają o życie niegdyś rolników, którzy w największy upał pracowali w polu.
Skąd się biorą? Spytałem.
W zależności od przyczyny śmierci, na ziemi trzymają je różne rzeczy. Może to być niewłaściwie przeprowadzony pochówek, co przecież zdarzało się w średniowieczu często. W przypadku choroby może to być ukochany przedmiot kobiety, który nie został zniszczony, bądź pochowany wraz z nią. W przypadku morderstwa upiór szuka zemsty. Jakiego by nie miał jednak powodu, lubi okaleczać i męczyć. I zabija wszystkich, którzy są jakoś związani z jego mordercą, momentem śmierci lub weselem. Jak rozumiem, nasza szkarada to ten sam rodzaj zjawy, tyle że jej powstanie związane jest z topielą i samobójstwem, z
stwierdził Mike, opatulając się ciaśniej narzuconą wcześniej wiatrówką. W rzeczy samej, przytaknął Jared, zupełnie ignorując wzmagający się przenikliwy wiatr od strony wody. Nie może zaznać spokoju, dopóki nie wciągnie pod wodę kogoś, kto mógłby zająć jej miejsce. Jeśli jednak ktoś ją utopił lub istnieje osoba, która bezpośrednio przyczyniła się do tragedii, topielnica zabija wszystkich, którzy związani są z tą osobą, podobnie jak nuptialnice. Czyli, że pogrążona w depresji Emily skończyła ze sobą przez głupotę tego chłopaka i teraz szuka na nim zemsty, mordując jego przyjaciół i siostrę, którzy wystawili się jej jak na talerzu, wszyscy razem, podsumowałem. Jednocześnie w myślach wyrzucałem sobie kompletny brak przezorności. Szara flanelowa bluza nie wystarczała, by powstrzymać ukłucia zimna i wygłodniałe komary. Dokładnie, przytaknął. I co teraz? Da się to jakoś anihilować? Zapytał Mike, jak zwykle ochoczy do działania. Źrenice Jareda przygasły nieco. Nie bardzo. A ta twoja zabawka? Wskazał na charakterystyczne wybrzuszenie tam, gdzie Leech skrywał broń. Jared wyciągnął miecz. Na pierwszy rzut oka wydawał się zwyczajny, acz elegancki, smukły o wygiętym w stronę głowni jelcu. Gdy Leech przesunął delikatnie palcami po klindze, wzdłuż krawędzi nieśmiałym szmaragdowym blaskiem zalśniły runy. Enverville, zaczął powoli. Stop stali, srebra i animy. Anima jest jedynym materiałem zdolnym przeciąć niematerialne i uszkodzić matrycę magiczną. Tym, zakreślił sztychem powolną ósemkę, da się anihilować upiora. Ale ja nie potrafię walczyć, stojąc po pachy w wodzie. O staniu na niej już nie wspominam. A weźcie pod uwagę, że topielnica pojawia się na środku jeziora i bynajmniej nie zamierza opuścić posterunku. Chyba, żeby ją zwabić. Skrzywiłem się. To co zamierzamy? Wystawić jej chłopaka? Tak po prostu? To była tylko ironia. Nie myślałem o tym na poważnie. Gdy zobaczyłem spojrzenie tych przeklętych źrenic, na początku nie wierzyłem. Zwłaszcza gdy Jared dodał beznamiętnie, zazwyczaj najprostsze rozwiązanie jest tym najlepszym. Jęknąłem z rozpaczą. Ty chyba nie mówisz poważnie. Jezu, ten świat już... Kompletnie zwariował. To wszystko miało miejsce kilka miesięcy temu. Nie możecie wreszcie dać temu spokoju? Znajdowaliśmy się w niewielkim pokoju, który wyglądał, jakby dosłownie chwilę temu przetoczył się tędy huragan. Gruby, ciemny dywan zasłany był ubraniami, książkami, głównie dark fantasy i Stephen King, oraz pudełkami po pizzy. Nad łóżkiem wisiało kilka plakatów filmowych, między innymi z najnowszej części Gwiezdnych Wojen, starego już Cmentarza dla Zwierzaków z 89 i nowiutkiego To. Słowem, wpakowaliśmy się prosto do nory typowego nastolatka z kategorii co, że ja nie dam rady? Potrzymaj mi piwo. I tak właśnie na pierwszy rzut oka wyglądał niejaki Joshua Cooperton. Wysoki chłopak, przewyższał mnie o dobre 10 cali, o sylwetce pływaka, ciemnych włosach rozrzuconych w artystycznym nieładzie i z jakimś bliżej nieokreślonym tatuażem nieśmiało wyglądającym spod czarnej koszulki z napisem I don't care. Josh patrzył na nas z wyrazem osłupienia i oburzenia na twarzy. Mieliśmy szczęście i chłopak akurat był sam w domu. Z początku odnosił się do nas nieufnie, ale gdy przeszliśmy na temat Emily, zaraz wpuścił nas do środka. Z jego słów wynikało, że rodzice właśnie, czyli o 22:30, byli na urodzinach kuzynki. Nie wiem, co bierzecie, ale chyba czas zmienić dealera, zawyrokował, krzyżując ręce na piersi. Rzuciłem Jaredowi poirytowane spojrzenie. To był jego pomysł, żeby gadać z małolatem, więc teraz niech sam sobie z nim radzi. Leech, zupełnie niezbity z tropu, wcisnął ręce do kieszeni i odparował: nie sądzisz, że okoliczności śmierci twoich przyjaciół były trochę nienormalne? Może i tak, ale mimo to nie wierzę w istnienie jakichś tam elfów, duchów i chodzących trupów. To akurat łatwo da się zmienić. Martin, byłbyś tak dobry i zgasił światło. Zerknąłem na niego niespokojnie. Leech zaczynał z grubej rury, to trzeba przyznać. Mimo to spełniłem prośbę bez słowa. Młody przez chwilę patrzył na niewyraźną w ciemnościach, acz wyraźnie wychudłą twarz. Wtedy jednak Jared rozsunął poły płaszcza i zadarł koszulkę. Josh w osłupieniu wpatrywał się w odsłonięte, nagie żebra. Niezłe przebra... Nie skończył, bo wyciągnął rękę, przycisnął palce między kośćmi i zamknął je na kręgosłupie. Szok nie trwał długo. Już po chwili odskoczył z dziewczęcym piskiem. To jest chore, jęknął. Wiesz, dlaczego Emily się zabiła? Zapytał Jared bez ogródek, obciągając z powrotem pod koszulek. Nie, miała depresję, więc nigdy nic nie wiadomo. Josh, mogę mówić do ciebie po imieniu? Super. Więc Josh, twoja dziewczyna po śmierci doprowadziła do zgonu bliskich ci osób. Sądzimy, że mści się na tobie jedynym sposobem, by ocalić życie twoich kumpli i rodziny, a także twoje. Jest konf... Wtem rozbrzmiał cicho utwór The Road of Trials Austina Wintoriego z gry Podróż. Leach spojrzał na nas przepraszająco, po czym cofnął się nieco, by odebrać telefon. Tak? Cześć, Mike. Co się stało? Przez chwilę dało się słyszeć tylko rozgorączkowany głos po drugiej stronie. Następnie Jared zakończył ledwo słyszalnym kurczę, po czym rozłączył się i potoczył po nas pełnym napięcia spojrzeniem, które zatrzymał na chłopaku. Czas, żebyś określił, w co wierzysz, Cooperton. Zegar w moim samochodzie wskazywał za 4 minuty północ, gdy zaparkowaliśmy przed domkiem letniskowym od strony drogi dojazdowej. Wysiedliśmy i udaliśmy się na brzeg jeziora. Delikatna mrzawka sprawiała, że byłem już zupełnie zmarznięty, a więc i zły. Mike, skryty w cieniu drzew, wskazał drżącym palcem środek jeziora. Woda kotłowała się tam, jakby pod powierzchnią budził się do życia od dawna uśpiony gejzer. Widzicie to? To jest... Co to za jeden? Zapytał marszcząc krzaczaste brwi, gdy zauważył naszego nowego towarzysza. Przepraszam, Joshua Cooperton, zmitygował się chłopak, wyciągając rękę. A, to ty. Miło mi. Wzajemnie. Wycharczał, rozmasowując dłoń zmiażdżoną w niedźwiedzim uścisku. Tymczasem Jared, przyjrzawszy się dziwnemu zjawisku, mruknął. Przywitaj się z dziewczyną, młody. Bo oto zawrzało jeszcze mocniej, po czym z ciemnej jak bezdenna otchłań wody wynurzyła się koścista dłoń, a zaraz po niej cała reszta. Gdy rozmawialiśmy w domu Coopertonów, miałem okazję rzucić okiem na zdjęcie zakochanych. Emily Solitude była naprawdę piękną kobietą o długich, ciemnych włosach, bladej cerze i smutnych oczach barwy hebanu. Kiedy ujrzałem ją nad jeziorem, skołtunione włosy unosiły się wokół jej głowy jak chmura dymu. Oko wypełniała furia, drugie wyjedzone zostało przez wodne stworzenia. Skóra zwisała płatami z nagich kości wraz z resztkami mięśni i ścięgien. Jasna niegdyś sukienka teraz przypominała raczej brudny, postrzępiony całun oplatający zniszczone ciało, czy raczej to, co z niego zostało. O mój Boże! Wychrypiał Josh, nie mogąc oderwać wzroku od swojej byłej. Topielnica przez chwilę kręciła się nad powierzchnią wody, aż nagle wyczuła naszą obecność i obróciła twarz w kierunku domku. Powoli przesunęła się w jego stronę. Poczułem na sobie zimne, martwe, a jednocześnie wściekłe spojrzenie. Zaraz jednak cała uwaga zjawy skupiła się na stojącym obok mnie chłopaku. Z poszarpanego gardła wydobył się straszliwy wrzask. Potępieńcze wycie narastało z każdą chwilą. Ta piekielna symfonia zakończona została dramatycznym, niemalże teatralnym gestem. Dziewczyna wyciągnęła przed siebie rozcapierzoną dłoń, wskazując w naszym kierunku palcami przywodzącymi na myśl długie, zakrzywione szpony. Josh padł na kolana. Niewidzialna siła zaczęła ciągnąć go po piasku w kierunku jeziora. Usiłował zapierać się nogami i rękami, lecz nic z tego. Z gardła chłopaka dobył się zduszony krzyk. Spojrzałem na Jareda z przerażeniem. No zrób coś do cholery! Ale on nie drgnął. Sam nie potrafiłem postawić się takiej istocie. Po raz pierwszy w życiu czułem się tak bezradny. Z prawdziwym upiorem zetknąłem się 2 razy. Ostatnio jakieś 5 roku temu w Irlandii. Tamta Banshee to była najstraszniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. Dzięki Bogu miałem tylko potwierdzić jej obecność i pozwolić działać fachowcom od wypędzania potworów. Mój pierwszy raz miał miejsce wiele lat temu. W ramach praktyki terenowej wraz z kolegami z roku mieliśmy zająć się płaczącą kobietą. Choć, przyznam szczerze, osobiście jej nie widzieliśmy, zebraliśmy jednak twarde dowody na jej istnienie. Dlatego też patrząc na topielnicę zrozumiałem, że jeszcze przez długi czas będę miał koszmary. Emily! Nie! Czekaj! Wrzasnął w końcu młody, w panice usiłując odsunąć się od wody obmywającej mu łydki. Na dźwięk swego imienia upiór się zawahał. Josh natychmiast wykorzystał sytuację. Dlaczego to robisz? Co ci zrobiłem? W pierwszej chwili sądziłem, że topielnica nie odpowie. Zrobiła to jednak syczącym, zachrypniętym głosem. Jeszcze pytasz, zdrajco? Co? Bąknął osłupiały. Powiedziałeś, co o mnie myślisz? Przy ludziach. Że jestem schizofreniczką, psychiczną. Myślałam, że mnie kochasz, ty dupku, a przez cały czas miałeś mnie gdzieś. Kto ci to powiedział? Oliwia! Wykrzywił twarz we wściekłym grymasie i dźwignął się na kolana. Co za świnia! Zabiję ją! Ja byłem pijany, gadałem bzdury. Poza tym nie powiedziałem, że masz schizy. Tylko, że jesteś nerwowa. Znasz Oliwię, ona cię nie cierpi. Chciała rozwalić nasz związek i tyle. Przez chwilę panowała cisza. A więc mnie kochasz? Oczywiście. Udowodnij. Zdębieliśmy. Ale jak? Zapytał oszołomiony Josh. Może mi się tylko zdawało, ale miałem wrażenie, jakby resztki warg topielnicy rozciągnęły się w dziwnym uśmiechu, połączeniu smutku i złośliwości. Pocałuj mnie. Zapadła pełna napięcia cisza, podczas której upiór powoli przysunął się do brzegu. Josh wstał niepewnie, ale niemalże bez wahania podszedł do niego na miękkich nogach. Oblizał spierzchnięte wargi, po czym zacisnął oczy. Gdy znów je otworzył, lśniła w nich determinacja. Ręka Jareda powędrowała w stronę miecza, ale nie wyciągnął broni. Zapewne tak jak ja liczył, że, podobnie jak w bajkach, pocałunek ukochanego wszystko naprawi. Powoli, jak w transie, Josh zbliżył się do Emily. Wsunął rękę w jej tłuste włosy, musnął kciukiem odsłoniętą linię zębów. Przysunął się jeszcze. Po czym wziął głęboki wdech i z całej siły przylgnął wargami do czaszki topielnicy. Przez moment nic się nie działo. Potem Josh zamarł, a jego skóra zaczęła się marszczyć. Już po chwili jego zasuszony trup leżał na piasku, obejmując szkielet Emily Solitude. Zapadła cisza, którą zakłóciło jeszcze tylko jedno ciche wyznanie, które potoczyło się nad spokojną już taflą jeziora. Nareszcie będziemy razem. Nawet nie zauważyłem, że wstrzymuję oddech. Gdy tylko zbliżyliśmy się do martwej pary, zaatakowałem Jareda. Jak mogłeś być tak spokojny? Miałeś możliwość, żeby ocalić mu życie, a zamiast tego stałeś tylko i patrzyłeś. Leech obrócił się w moją stronę z kamienną twarzą. Anihilacja duszy jest trudna. To całkowite zniszczenie istoty. Jak wiesz, dusza to kumulacja energii życiowej wypełniającej cały świat. Nagłe zniszczenie jej kawałka może spowodować zmiany w otoczeniu, podobnie jak wyginięcie gatunku może zachwiać ekosystemem. Naprawdę? Bąknął Mike, zszokowany widzianą przed chwilą sceną. Tak, może wyschłoby jezioro, może wybuchłby niekontrolowany pożar, zniszczyłby las i zabił osoby z pobliskiego miasteczka. Może zwierzęta z tego lasu zapadłyby na dziwną chorobę albo zaczęły mutować. Pomijam fakt, że wpływa to także na osoby z bezpośredniego otoczenia. Ja mógłbym tylko wpaść w katatonię na kilka dni. Jestem martwy, nie mam ciała, które można by uszkodzić. Ale wy to co innego. Może obudzilibyście się jutro z dodatkowym palcem albo nowotworem złośliwym? A może padlibyście na miejscu z nieznanych medycynie przyczyn? Podjąłbyś to ryzyko? Chłopak dotknął topielnicy z własnej woli i nikt z nas nie miał pojęcia, co się wydarzy. Przez moją głowę przelewało się prawdziwe tsunami myśli. Zbyt szybko bym którąkolwiek mógł wyłowić i uczepić się jej jak tonący brzytwy. Dlatego milczałem, a Licz po chwili kontynuował, teraz już ciszej, niemalże szeptem. Łowcy potworów to nie zabójcy. My utrzymujemy porządek w społeczeństwie X, a także równowagę między nim a ludźmi. Nie zmienisz tego, co się stało, ale postaw się na moim miejscu. Z tą wiedzą. To taka praca domowa. Zastanów się, co ty byś zrobił i spróbuj przewidzieć skutki. To powiedziawszy, odszedł. Skulony na tylnym siedzeniu swojego samochodu zaparkowanego na stacji benzynowej w Beckington, ciaśniej owinąłem się starym kocem. Mrzawka już 2 godziny temu przeszła w prawdziwą ulewę. Wielkie, ciężkie krople agresywnie bębniły w szyby i dach. Ze zmęczenia nie byłem w stanie myśleć. Jednak nie mogłem też zasnąć. Wtem rozległo się buczenie wyciszonego telefonu. Zerknąłem na wyświetlacz. Pierwsze, co do mnie dotarło, to fakt, że było 2:30 nad ranem, a drugie, że dzwoniła Jess. Starając się stłumić ziewanie, odebrałem. Tak? Żyjesz? Zamrugałem, przez chwilę próbując zebrać myśli. Te jednak odskakiwały ode mnie za każdym razem, gdy próbowałem się zbliżyć, dlatego wydukałem tylko: wszystko okej? Mike przed chwilą dzwonił i mówił, że jak widział cię ostatnio, gdy policja skończyła was przesłuchiwać, miałeś taką minę, jakbyś szedł skakać z mostu, więc się przeraziłam i... Mówiła bardzo szybko, wyraźnie przestraszona. Przerwałem jej. A ty odebrałaś? Jest środek nocy. Przecież zawsze masz wyciszony telefon. Na chwilę zapadło krępujące milczenie. Aż w końcu dziewczyna zaczęła nieśmiało. Nie bardzo mogłam spać. Wiesz, przemyślałam wszystko i doszłam do wniosku, że między nami nie musi to być koniec. Jesteś super gość, serio. Co powiesz na mały kompromis? Ja uszanuję te twoje nagłe wyjazdy, a ty w zamian wprowadzisz mnie w ten swój mistyczny świat. Co ty na to? Mój mózg reagował 2 razy wolniej niż powinien, dlatego dopiero po 15 sekundach udało mi się przeanalizować to, co usłyszałem. Poczułem, że rozterki minionego dnia i wspomnienie śmierci Josha zostają na chwilę przykryte falą radości. Co prawda życie z wiedzą o społeczeństwie X stanowi gigantyczną odpowiedzialność, ale to mogliśmy przedyskutować później, twarzą w twarz. Jasne, kotku, odparłem, nie mogąc powstrzymać uśmiechu. Spotkamy się wieczorem u mnie? Może lepiej u mnie? Zaproponowała ze śmiechem. Bo jak cię znam, to w twoim mieszkaniu po powrocie będzie bajzel. Huk deszczu zmienił się w uspokajający szum. Ale i tak przez resztę nocy nie mogłem zasnąć. Podobnie jak przez wiele następnych. I muszę przyznać, że zadanej mi minionego wieczoru przez Jareda pracy domowej odrobić nie potrafiłem.